Doktor habilitowana Małgorzata Pachowicz, profesor Akademii Tarnowskiej, kierownik Katedry Filologii Polskiej Akademii Tarnowskiej jest dziś naszym gościem. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Pani profesor, od początku tego roku mamy nowe zasady ortografii, rozmawiałyśmy już na ten temat. Dla przykładu tylko przypomnę, że chociażby wielką literą od początku tego roku zapisujemy takie wyrazy jak Tarnowianin, Osiedle Zielone czy Brama Seklerska, to z naszego tarnowskiego podwórka przykłady. Mamy czas na adaptację do 2030 roku, ale to też nie jest tak, że pisząc test, maturę czy jakiś egzamin, nie będziemy z tego rozliczani. Tutaj trzeba jednak zachować pewną regułę.
Tak, tak jak pani powiedziała, Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk już w 2024 roku wydała taki komunikat, w którym poinformowano nas, że nastąpią zmiany w pisowni, między innymi te, o których pani powiedziała. Zmiany w pisowni, ale mamy tutaj taki okres przejściowy, czyli do roku 2030 będą obowiązywały zasady stare i nowe. I teraz muszę to wyjaśnić, będą obowiązywały. Będą obowiązywały uczniów, którzy przystępują do różnego typu egzaminów. Jesteśmy w maju, więc te egzaminy trwają albo się rozpoczynają i Centralna Komisja Egzaminacyjna wydała taki komunikat, że uczniowie, którzy przystępują do tych egzaminów, będą mogli zapisywać swoje prace, uwzględniając obecnie obowiązujące zasady, czyli nazwijmy to tak w cudzysłowie stare zasady i nowe zasady. Ale oczywiście uczniowie tutaj powinni pamiętać o tym, aby jeśli posługują się zasadami, przestrzegali ich, czyli jeśli uznają, że tak jak pani wymieniła, Tarnowianin, Krakowianin, Wojniczanin, dużymi literami, to konsekwentnie w tekście powinien być taki zapis. Czyli jest ten okres przejściowy, dopiero od roku 2031 będą obowiązywały tylko te nowe zasady, więc jest czas, aby się do tego przystosować, przyzwyczaić, ale oczywiście zachęcam, żeby z tymi zasadami się zapoznawać, tym bardziej, że Rada Języka Polskiego nie pozostawiła nas tutaj bez takiego źródła, powiedziałabym, czyli bez takiej pomocy, bowiem jest opracowany słownik ortograficzny, który zawiera właśnie te nowe zasady i ten słownik można pobrać ze strony Rady Języka Polskiego, więc absolutnie dostęp do niego jest bezproblemowy.
I swobodnie skonsultować, tak. Jeśli nie jesteśmy czegoś pewni. Czy mam rozumieć, że jeśli w jednym teście uczeń napisze Tarnowianin wielką literą, a za trzy zdanie napisze małą literą, to to już jest traktowane jako błąd?
To komisja egzaminacyjna, osoby, które poprawiają, uznają, no jest to niekonsekwencja, więc to świadczyłoby o tym, że uczeń tak naprawdę nie wie, jak zapisać ten wyraz. Więc tutaj trzeba na to zwrócić uwagę.
Te nowe zasady mają, takie było założenie, ułatwić nam życie. Mamy już kilka miesięcy, odkąd zaczęły obowiązywać. Patrząc z perspektywy tego czasu, myśli pani, że rzeczywiście ułatwiają nam życie, nie wprowadzają trochę chaosu?
Ideą wprowadzenia tych zmian było to, abyśmy, kiedy piszemy teksty, skupiali się na treści, na przekazie treści, natomiast nie powodowało to właśnie takiego problemu w zapisie. Stąd też wydaje mi się, że tak, że ułatwiają, no chociażby te przykłady, które tutaj już zostały wymienione, pisownia łączna i rozdzielna, cząstki nie, na przykład z formami przymiotników, które się stopniują i mamy obok siebie stare zasady i nowe zasady. W każdym przypadku, czyli w stopniu równym, wyższym i najwyższym, tę cząstkę nie według nowych zasad piszemy łącznie. Więc myślę, że jeśli ktoś tworzy tekst, zapisuje swoją wypowiedź i akurat posługuje się takimi formami, to myślę, że nawet automatycznie, jeśli ma w pamięci tę zasadę, po prostu zapisuje łącznie i nie zwraca uwagi na to.
Skoro już o ortografii rozmawiamy, w ostatnich tygodniach zasiadała pani w komisjach konkursowych, konkursów ortograficznych, które były przeprowadzane w regionie, w Tarnowie, w Tuchowie i w Buczu, w powiecie brzeskim. Dyktanta pisali zarówno uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, mierzyli się z nimi także urzędnicy, to akurat w Tarnowie była taka sytuacja. No i Jak właśnie radzimy sobie z tą ortografią?
Faktycznie jest zainteresowanie właśnie uczestniczeniem w tego typu konkursach. I te konkursy odbywają się, powiedziałabym, w różnych regionach Małopolski. Jeśli wymieniamy tutaj te miejscowości, jak właśnie zespół szkolno-przedszkolny imienia księdza Jana Twardowskiego w Buczu, to ja tu muszę powiedzieć, że spotkaliśmy się wtedy w kwietniu 23 raz. To była 23 edycja tego konkursu ortograficznego Mistrz Ortografii właśnie w roku 2026. Więc oczywiście ja nie uczestniczyłam od początku w tych poszczególnych edycjach. Od kilku lat uczestniczę, przygotowuję dyktanda, przewodniczę właśnie tej komisji konkursowej i z taką ogromną radością zawsze jadę do szkoły, dlatego że spotykam uczniów, no bo oni piszą właśnie te dyktanda, i nauczycieli. Nauczyciel przygotowuje uczniów i sukces ucznia to jest sukces nauczyciela. Więc jak mówię, z ogromną radością zawsze jestem i obserwuję uczniów tak bardzo zaangażowanych, tak bardzo przejętych, skupionych, piszących, rozmawiających, no i też oceniających dyktanda. I słyszę, było trudno albo było łatwiej, albo na przykład porównują lata ubiegłe. W ubiegłym roku było trudniej, w tym było łatwiej. Ten konkurs w Buczu jest przeprowadzany w dwóch kategoriach wiekowych. To są uczniowie klasy 5 i 6 i 7, 8. W związku z tym uczniowie mają właśnie taką płaszczyznę porównania na przykład, czy w ubiegłym roku było łatwiej, czy w tym roku. Więc Bucze to jest, uważam...
Fenomen.
Tak, tak.
A co sprawiało największą trudność, jeśli patrzy pani właśnie na te dyktanda?
Myślę, że właśnie zasada historyczna, czyli pisownia wyrazów z U zamkniętym, U zwykłym, RZ, H.
Jednak.
Zasada historyczna, ona jest niezmieniona. Tego musimy się nauczyć. Oczywiście w polszczyźnie są wyrazy zawierające właśnie tego typu pułapki ortograficzne, których możemy pisownie zapamiętać, odwołać się do reguł, ale są takie wyrazy, w których nie ma na przykład wymiany RZ na R czy U na O. Trzeba po prostu zapamiętać. Ale muszę tu powiedzieć o jednej rzeczy, bo kiedy następuje ten najprzyjemniejszy moment, czyli wyróżniamy osoby, które zostały laureatami, zajęły pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Zawsze staram się zamienić kilka słów, porozmawiać z tymi uczniami. I zapytałam w tym roku właśnie osobę, która zwyciężyła. Aha, bo jeszcze nie powiedziałam o jednej rzeczy, że w Buczu to jest i dyktando, i taki test z nauki o języku. Więc zapytałam, czy to było łatwe. A ta młoda osoba mi odpowiedziała, że ja czytam książki, ja bardzo lubię literaturę i czytam. No i właśnie to jest wyjaśnienie. Jeśli ktoś czyta, dużo czyta, zapamiętuje te wyrazy, to w zasadzie nie ma problemu z zapisaniem tych wyrazów, które zawierają takie pułapki ortograficzne. Więc zachęcam młodych ludzi, aby po prostu czytali książki, czytali literaturę. Nie odwoływali się do opracowań, skrótów, streszczeń, tylko po prostu trzeba wziąć książkę do ręki i przeczytać.
To rzeczywiście teraz jest kłopot, zauważa to też pani, że młodzi sięgają częściej po te opracowania?
Ja myślę, że tak, że to jest taki problem współczesnej szkoły, że uczniowie wolą w skrócie.
A mamy tego bardzo dobry dostęp i duży dostęp, ta sztuczna inteligencja podpowie.
Sztuczną inteligencję też trzeba sprawdzać.
I poprawiać, bo wielokrotnie jednak popełnia błędy.
Oczywiście,
bo
to są halucynacje sztucznej inteligencji, więc nie wierzmy, że to odpowiedzi, które nam przekazuje, są w 100% poprawne. Trzeba sprawdzać. Więc jeśli mówimy o internecie, w internecie mamy też dostęp do pełnych tekstów. Mamy, nawet już nie musimy kupować książek, tylko możemy mieć właśnie książki w wersji elektronicznej, czytać i dostęp tak naprawdę o każdej porze i w każdym miejscu.
Są też audiobooki, ale wtedy tylko słuchamy. Mm-hmm. Tutaj już ta ortografia nie będzie tak ćwiczona, jak w tej wersji papierowej, kiedy będziemy jednak mogli zobaczyć ten wyraz i zapamiętać go w jakiś sposób. Pani też układa dyktanda, te, które były właśnie w tych konkursach ortograficznych, pani je przygotowywała. Czy takie dyktando musi być rzeczywiście najeżone pułapkami?
To znaczy, ja wychodzę z założenia, że jeśli to jest dyktando, jest to konkurs. Przyjeżdżają osoby, które poświęcają sporo czasu, żeby przejrzeć słowniki ortograficzne, żeby pewnie napisać dyktanda, które, jak wiemy, w całej Polsce są organizowane i są zamieszczane na stronach, więc młodzi ludzie na pewno takie strony przeglądają. Więc staram się, aby w takim dyktandzie jednak było sporo właśnie tego typu pułapek ortograficznych. Ortografia i interpunkcja połączona z interpunkcją, bo tutaj też na to musimy zwracać uwagę. Stąd też pewnie to w zależności od dyktanda, które przygotowuję dla, powiedziałabym tak, dla danego regionu, bo jeśli to jest szkoła w Buczu, czy spotkaliśmy się w Tuchowie, to staram się sięgać i do historii regionu, i do nazw własnych, które na tych terenach są obecne. Bo chciałabym, aby też młodzi ludzie wiedzieli, że to nie tylko wyrazy, w których właśnie tak zwane wyrazy pospolite, w których pojawiają się te pułapki ortograficzne, ale całe bogactwo właśnie takich nazw własnych, nazw miejscowości, w których pojawiają się tego typu pułapki. Zaczynając od Tarnowa. Tarnów, oczywiście dla uczestników dyktant nie jest to problem, ale pułapka ortograficzna jest, prawda? Tarnów, Rzezawa w naszej okolicy, Wierzchosławice. No poza tym, jeśli popatrzymy na Tarnów i nazwiska sławnych postaci, chociażby Brandstetter, zapisać poprawnie, w którymś momencie był problem. Postać mijamy pewnie codziennie, kiedy przechodzimy właśnie Wałową, więc warto też skupić uwagę na zapisaniu tego nazwiska. Więc to są tego typu pułapki ortograficzne.
No język polski generalnie nie należy do najłatwiejszych języków i myślę, że nie tylko obcokrajowcom wielokrotnie sprawia kłopot w uczeniu się go jako języka obcego, ale nam również, myślę, że niejednokrotnie może taką zrobić niespodziankę językową, że spotykamy się ze słowami, których też nie używamy na co dzień. Są takie w tych dyktandach, które pani przygotowywała, były takie wyrazy, które właśnie gdzieś no rzadziej używamy, a mogły zaskoczyć.
Myślę, że tak, że w tych tekstach dyktant były tego typu wyrazy. Jeśli na przykład sięgniemy do świata roślin, czy świata zwierząt i pojawia się zięba, sójka, nie wiem, dzierżba, kukułka, jaskółka, grzegżółka, rzeżucha i tak dalej, więc trzeba się wtedy zastanowić nad tym, jak napisać te wyrazy. Krzyki to też wyraz, który ma różną pisownię, więc myślę, że tak, że w tekstach dyktant były tego typu wyrazy.
Niektóre wyrazy też zapisujemy inaczej, w zależności od kontekstu. Bardzo częstym też zjawiskiem, myślę, że teraz wśród młodzieży, jest upraszczanie języka polskiego, czyli stosowanie różnych skrótów, skrótowców. Czasami tworzą się nowe wyrazy, nowa mowa tutaj wchodzi w grę. Myśli pani, że to jest dobre, żeby jednak tak bardzo upraszczać język?
Na pewno służy to szybkiemu przekazaniu informacji i te skróty, o których pani mówi, one zwykle pojawiają się w momencie, kiedy uczniowie zapisują SMS-y, są w mediach społecznościowych. One wtedy faktycznie pozwalają im szybko przekazać informacje. Ale cechą języka młodzieży jest to, że właściwie każde pokolenie tworzy swoje słowa, swoje skróty i to, co w tym momencie obserwujemy, jest na przykład niezrozumiałe dla wcześniejszych pokoleń młodych ludzi. Młodzi ludzie odznaczają się, czy wyróżniają się kreatywnością językową, więc dla nich jest to zrozumiałe. Może to jest też sposób takiego utajnienia wypowiedzi. Starsze pokolenie osób, rodziców, dziadków, nie będzie rozumiało takiego przekazu. Natomiast młodzi ludzie tak. Patrzę na to, obserwuję, bo to jest jedna z cech języka młodych ludzi. Które z tych skrótów pozostaną? Czas pokaże. To tak jak z zapożyczeniami, które pojawiają się w polszczyźnie. Te, które są naprawdę potrzebne, zostają, a te inne po prostu zanikają.
A feminatywy? Podstawowe. Feminatywy, pani odbiera feminatywy?
Na feminatywy patrzę z takiej perspektywy osoby, która nie używa ich. Nie używam feminatywów. Uważam, że forma pan, pani plus nazwa funkcji, stanowiska wystarczy. Ale też absolutnie nie jestem tutaj przeciwna. Jeśli ktoś uważa, że tego typu formy są potrzebne i stosuje je, jak najbardziej.
Są takie, do których przyzwyczailiśmy się, jak mamy lekarz, lekarka, nauczyciel, nauczycielka. Oczywiście. Nie sprawia nam to żadnego kłopotu i w zasadzie jest to bardzo naturalne podejście do tematu. O tyle pojawiają się takie używane feminatywy jak chirurżka, psycholożka, gościni. No i tak patrząc na to z boku, zastanawiamy się, czy to właściwie tak powinniśmy używać. Bo to, że poprawne, to wiemy.
Tak.
Ale czy
natomiast
to jest dobry kierunek?
Uzus językowy zdecyduje. Zobaczymy, czas pokaże, które z tych form pozostaną w języku. Te przytoczone nauczyciel, nauczycielka, nauczycielka, pielęgniarka, dziennikarka, one się przyjęły w języku? Właściwie nie zwracamy uwagi. Te, które teraz wymieniamy, pojawiły się w ostatnich latach. Jeśli będą używane, będą często używane, czyli tak jak mówię, uzus, czyli zwyczaj językowy zadecyduje, że pozostaną w polszczyźnie. Jeśli nie, wrócimy do formy pani psycholog, pani pedagog i tak dalej, i tak dalej. Te formy psycholożka, chirurżka, pedagożka, one są trudne trochę do wymówienia, dlatego że tam mamy takie połączenia głosek, których wymowa może nastręczać problemy i dlatego radziliśmy sobie do tej pory właśnie łącząc tę formę pani plus nazwę zawodu, stanowiska, funkcji, nazwę, która występuje właśnie w rodzaju męskim. I myślę, że jeśli ktoś chce, aby zwracać się do niego używając feminatywu, nie jest to żaden problem. Jeśli chce, aby posługiwać się formą pani plus forma męska, również.
Wszystko zależy od tego, tak, jak do tego podchodzimy. Myślę, że nie tylko wymowa jest trudna, ale czasem, jak patrzymy też na pisownię, to niejednokrotnie można by się tutaj zastanowić, jak to zapisać. Doktor habilitowana Małgorzata Pachowicz, profesor Akademii Tarnowskiej, kierownik Katedry Filologii Polskiej Akademii Tarnowskiej była dziś moim gościem. Dziękuję serdecznie
bardzo
za spotkanie,
dziękuję
za rozmowę.